Często pojedyncze osoby, a czasem grupy ludzi postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce, by rozwiązać jakiś problem albo zmienić otaczający nas świat. Najczęściej ten lokalny, bardzo bliski i takich ludzi zapraszamy do naszego studia w czwartkowe popołudnia. Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś moimi gośćmi są pani Joanna Oleksicka.
Dzień dobry.
I pan Romuald Bielewicz.
Dzień dobry.
Rodzice zakładający szkołę. I tu postawię kropkę, bo myślę, że powinniśmy naszym słuchaczom to wszystko potem krok po kroku wyjaśnić. Szkoła rzeczywiście ma być nietypowa, ale początki, o których spróbujmy teraz opowiedzieć, sięgają przedszkola.
Tak, zaczęło się około 5 lat temu od kursów Akademii Familijnej. To są takie kursy dla rodziców, którzy chcą być lepszymi rodzicami i podczas tych kursów myśmy zetknęli się z innymi rodzinami z Polski. Tam zobaczyliśmy, że funkcjonują szkoły, przedszkola, które są przedłużeniem domu. To nam się spodobało. Oglądaliśmy to w Polsce i postanowiliśmy zrobić to samo w Białymstoku. Zaczęło się od założenia stowarzyszenia. Stowarzyszenie powołało przedszkole familijne, które istnieje 4. rok. A teraz naturalną koleją rzeczy jest założenie szkoły dla chłopców, a potem szkoły dla dziewczynek.
Ciekawe, bo hasło szkoła dla chłopców i szkoła dla dziewczynek oznacza, że dzieci będą uczyły się oddzielnie, tak?
Tak, oznacza nie tylko, że szkoła będzie, że w szkole dla chłopców będą tylko chłopcy uczniami, tam będzie również personel tylko męski, nauczyciele. Uczą chłopców, w szkole dla dziewczynek panie. Wynika to z takiego założenia, że różnimy się.
To ciekawe, bo we współczesnym świecie mam wrażenie, że częściej słyszymy o tym, że się właśnie nie różnimy pod wieloma względami i że różnice trzeba niwelować.
To znaczy różnimy się, dlatego że każdy, kto ma dzieci, chłopców i dziewczynki, może zauważyć, że chłopcy i dziewczynki rozwijają się inaczej. To jest związane też z budową mózgu. Dziewczynki są na przykład bardziej skoncentrowane, mają z tym mniejszy problem w szkole, są bardziej uważne. Natomiast chłopcy częściej mają problem z koncentracją, potrzebują więcej ruchu, muszą spożytkować jakąś energię i właśnie taka szkoła dla chłopców może im to zapewnić na co dzień.
A co z relacjami między chłopcem a dziewczynką, bo one też w jakiś sposób są szkołą życia, prawda?
To znaczy tak, my uważamy, że i też to się sprawdza właśnie na świecie, bo podkreślam, że tych szkół na świecie sternikowych jest około 500, prawda? To jest tak, że ktoś policzył, nawet jakiś naukowiec, że w szkole dzieci spędzają około 15% z czasu tylko. Mają jeszcze chłopcy, mamy, siostry, koleżanki, stykają się z nimi, czy na przykład na zajęciach dodatkowych też mogą się spotykać z dziewczynkami, ale uważamy, że po prostu na tym etapie rozwoju, czyli w szkole podstawowej, chłopcy, żeby i podobnie dziewczynki, prawda, ale mówimy teraz przede wszystkim o chłopcach, żeby lepiej przyswajali wiedzę, żeby lepiej się rozwijali, żeby jak najlepiej wykorzystać ich potencjał, lepsze jest dla nich, żeby uczyli się tylko z chłopcami.
Czerpiecie wzorce ze szkół, które już powstały i funkcjonują w takim systemie i rzeczywiście przekonują was rezultaty, argumenty, wyniki?
Tak, bo jest coraz więcej takich badań naukowych. Zresztą takie szkoły funkcjonowały kiedyś, prawda? Te szkoły koedukacyjne tak naprawdę to jest coś nowego, dlatego że istnieje dopiero od ponad 100 lat, czy około 100 lat mniej więcej. Także te szkoły oddzielne, zróżnicowane ze względu na płeć, one zawsze istniały. I teraz jest nawet jakiś taki trend, obserwuje się w świecie, zwłaszcza na zachodzie, powrotu do tych szkół. W Anglii istnieją takie szkoły. Zresztą no, w Polsce też są te szkoły sternikowe, ale nie tylko. Ja na przykład na studiach miałam koleżanki w Warszawie, które były po szkole dla dziewcząt, na przykład nazaretanek. Także mnie akurat to nigdy nie dziwiło, że może być taka szkoła, bo znałam takie osoby, które skończyły i nie jest to nic zaskakującego. Efekty są bardzo dobre i to wynika właśnie z tych badań naukowych, że po prostu częściej na przykład chłopcy, którzy kończą szkołę męską, wybierają studia humanistyczne, natomiast dziewczynki, które uczą się w szkole dla dziewcząt, wybierają częściej studia ścisłe.
W tej chwili mówimy o szkole podstawowej, tak? To jest wasz plan na najbliższy czas. Sądzicie, że to może pójść dalej? No wiemy, że uczelnie na świecie, często elitarne, są często w bardzo ścisłe ramki ubrane i one rzeczywiście swoją elitarność w różny sposób budują. Ale czy wasza idea, by teraz stworzyć szkołę podstawową dla chłopców, może mieć jakiś swój dalszy ciąg?
W Polsce, w Warszawie ta idea funkcjonuje na wszystkich poziomach edukacji. Jest przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, teraz już gimnazjów nie ma, ale ono funkcjonowało. Liceum dla chłopców i dla dziewcząt. I do tego etapu,
do
jeśli
matury,
by nam się
tak?
udało, to bylibyśmy bardzo szczęśliwi, zadowoleni. Ale to wynika również później z takiego założenia, że licea, decyzje o wyborze liceum w dużej mierze też są uwarunkowane decyzjami czy upodobaniami już samych uczniów i rodziców. Więc często już niektórzy się w tym czasie chcą profilować. Jeśli będzie taka potrzeba, jeśli będą rodzice zainteresowani i uczniowie, jak najbardziej chcielibyśmy kontynuować również do poziomu liceum.
Ale to pewnie na razie jest mniej lub bardziej odległa przyszłość. No to cofnijmy się do etapu przedszkolnego, bo tutaj macie już sporo doświadczeń. Przedszkole, które prowadzicie jako rodzice, jako stowarzyszenie, ma już ile lat?
4 lata istnieje.
4 lata. To w sumie już sporo czasu, aby jakieś wnioski i na bieżąco, i po 4 latach wyciągać. Czy to przedszkole jest również z takim podziałem na chłopców i dziewczynki?
Nie, to jest przedszkole okołoedukacyjne.
A dlaczego tutaj jest inaczej?
Jeszcze na tym etapie nie jest wskazany i konieczny rozdział, ponieważ w szkole podstawowej mamy do czynienia z większą ilością zajęć edukacyjnych. Te różnice między płciami uwydatniają się bardziej. Te różnice w szkole mają większe znaczenie w nauce, jak się uczymy, w jakim rytmie. Stąd do momentu szkoły podstawowej
nie ma takiej
ten
potrzeby?
Podział nie jest potrzebny. Ten podział nie jest dogmatyczny, że tak robią w świecie i gdzie indziej i my też tak robimy, ślepo na ten wzór powielamy. Tylko nawet znawcy edukacji zróżnicowanej w Hiszpanii, która tam funkcjonuje przeszło 50 lat, mówią, że w gruncie rzeczy największe znaczenie tego rozdziału jest w wieku gimnazjum, czyli tam od 13-12 roku życia w okresie dojrzewania. Istnieje tylko taki problem, że nie da się stworzyć szkoły, placówki tylko i wyłącznie na ten etap edukacji, ponieważ dzieci zaczynają edukację wcześniej. I co wtedy? Przerywamy szkołę i tu was rozdzielamy, bo to jest etap dojrzewania? Nie. Do tego etapu też można przygotować, więc
zaczynacie od tego zupełnie podstawowego poziomu, tak?
Tak.
Czyli podstawówki. Kim są rodzice, którzy tak jak wy postanowili tę ideę wdrożyć dla swoich dzieci i dla siebie samych? Możecie ich jakoś scharakteryzować? Od czego się to zaczęło w Białymstoku?
To znaczy mi się wydaje, że to są zwykli rodzice. Po prostu. No ja nieraz czytałam i jak miałam jeszcze dzieci, zanim poszły do przedszkola, słyszałam i takie hasła, i to się mówi, czasami jacyś profesorowie się wypowiadają, czasami w rozmowie z kimś, czy znając nauczycieli z dużym doświadczeniem, mówią, no tak, szkoła podstawowa, koedukacyjna, to jest szkoła dla dziewczynek, do której mogą uczęszczać chłopcy. No i z czego to wynika? Z tego, że no właśnie, tak jak wcześniej powiedziałam, dziewczynki są grzeczniejsze, tak to się nazywa, prawda? Łatwiej się koncentrują, natomiast chłopcy często sobie no nie radzą, na przykład na zajęciach, nie wytrzymują tych 45 minut w ławce, a w takiej szkole dla chłopców jest możliwość przerwania zajęć, chłopcy mogą się wybiegać, wracają z powrotem na zajęcia. No i wracając do pytania, kim są rodzice, no myślę, że rodzicami, którzy chcą tym dzieciom zapewnić po prostu jak najlepszy rozwój.
A co ich przekonuje, kiedy kontaktujecie się na przykład z każdą kolejną osobą, która się z wami z kolei kontaktuje i pyta o taką szkołę? Bo rozumiem, że pewnie takie rozmowy również prowadzicie. To czy oni zadają jakieś konkretne pytania, mają oczekiwania bardzo konkretne, czy raczej przychodzą z niewielką ilością wiedzy na ten temat?
Najbardziej przekonuje własne doświadczenie i obserwacja, jak funkcjonują dzieci, rodziny. To, co mnie przekonało, obserwując te rodziny w Polsce, czy na takich kursach Akademii Familijnej, szkole letniej, podczas wakacji, kiedy widać, co robią dzieci, jak się zachowują, jak rodzice. I to jest bardzo ujmujące. Charakterystyką rodziców, taką ogólną, można powiedzieć, że są tacy rodzice proaktywni, to znaczy, którzy uważają, że warto kształtować dobre nawyki. Nie wychodzimy z założenia, że dzieci się wszystkiego nauczą, życie ich nauczy, nauczy się pracować.
Szkoła nauczy.
Tak. Nie. My uważamy, że lepiej jest kształtować dobre nawyki, niż potem na przykład pracować nad walczeniem z wadami.
Ale te dobre nawyki, to na przykład właśnie jest pracowitość, szczerość. I tego należy uczyć dzieci od pierwszych lat życia. I są nawet tak zwane okresy sensytywne, kiedy na przykład najlepiej dziecko nauczyć porządku do około trzeciego roku życia chyba.
Piątego.
Na przykład jeżeli chodzi o muzykę, to od urodzenia właściwie można dziecku czy coś włączać, czy to jest ten okres sensytywny, kiedy się to rozwija. Czy na przykład szczerość czy koleżeńskość, to jest też u dzieci jakiś tam okres czasu, do którego to się najlepiej kształtuje. Jeżeli się ten czas wykorzysta rozwoju, to jest jakby większa szansa, że te dzieci też lepiej sobie w życiu poradzą, bo na przykład jeżeli nauczą się pracowitości, wytrwałości, czy radzenia sobie z problemami, to będzie procentowało w przyszłości. To na tym jakby nam zależy przede wszystkim.
Mam wrażenie, że słyszę was jako rodziców, którzy w pierwszej kolejności mówią o rodzinie, o cechach, o umiejętnościach, a jakoś mało słyszę o polskim, matematyce, fizyce.
To wszystko jest.
Mhm. A dlaczego w pierwszej kolejności mówicie o tych kwestiach takich społecznych, rodzinnych?
To jest podstawa, to jest fundament. Kiedyś mój kolega z Katowic, który również zakładał takie szkoły i przedszkola, istnieją one w Katowicach, zadał mi takie pytanie, jaka jest twoim zdaniem najważniejsza decyzja edukacyjna rodziców dla swojego dziecka? Czułem, że pytanie jest przewrotne, ale odpowiedziałem zgodnie z tym, co wtedy myślałem, że studia, może ewentualnie szkoła średnia, bo to już jakoś tam ukierunkuje syna. On mi szybko wybił to z głowy, powiedział, że błąd. Najważniejsza decyzja edukacyjna rodziców dla swoich dzieci to jest, do jakiego wyślą przedszkola i do jakiej szkoły podstawowej. Dlaczego? Z powodu tych okresów sensytywnych, o których mówiła Asia. Z powodu tego, że to jest niepowtarzalny czas na rozwijanie umiejętności wielu edukacyjnych, tych związanych z wychowaniem, z dobrymi nawykami, z przygotowaniem do rozwijania cnót potem w szkole podstawowej. I jeśli to zaniedbamy, to tak jak jest taki obrazowy podział tych etapów wychowania czy wzrastania młodego człowieka, że od 12 roku życia zaczyna się etap kamienia łupanego i nasze wysiłki, które należy cały czas podejmować, będą wymagały większej wytrwałości od nas, dłuższego czasu. Te efekty będą przychodziły znacznie wolniej. Jeśli wykorzystamy ten czas szkoły podstawowej i przedszkola, wtedy i nam, i innym będzie łatwiej, a sukces edukacyjny, czyli ten związany, o czym pan redaktor mówił, matematyka, język polski, przyroda i pozostałe przedmioty, będzie naturalną konsekwencją pracy nad wychowaniem.
Czyli najpierw rodzina, społeczność, cechy, które budują dobre relacje, a potem dopiero w konsekwencji nauka takich bardzo konkretnych rzeczy, umiejętności.
Jeśli pracujemy nad męstwem u przedszkolaków i w szkole podstawowej, jeśli pracujemy nad odwagą, nad wytrwałością, to wtedy to się przyda przy nauce, ponieważ czym jest męstwo? Duch sportowy. Krótko pamiętam o porażkach. Nie poddaję się. Wiem, że dam radę. I taki przedszkolak, który od początku na przykład Sam zdejmuję kurteczkę, jest taki nawyk. Odkładam rzeczy na swoje miejsce. On wie, że może takie rzeczy robić i to może robić w domu i w przedszkolu. Daje z tym radę.
Czyli jednym słowem umiejętności, które, no myślę, że których nie można się nauczyć tylko i wyłącznie w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Czy wy jako rodzice jesteście i czasowo, i pod każdym innym względem zaangażowani w ten proces opieki, czy też kształtowania dziecka?
Każdy rodzic, który ma dzieci, to nie musi organizować sobie specjalnie tego czasu. Dlatego, że...
Trzeba robić po prostu, trzeba wychowywać, trzeba kształtować.
Codziennie dzieci się ubierają, codziennie gdzieś wychodzimy, codziennie jemy obiad i każda z tych sytuacji rodzinnych jest okazją do tego, żeby rozwijać te cechy jak męstwo, wytrwałość. Dwulatek podobno może założyć majteczki na 6 sposobów. Tył naprzód, lewa strona na prawą. Mój syn Ludwik, 2-letni, założył kiedyś, włożył majteczki nogi w jedną nogawkę. On nie czuł dyskomfortu, ale on to zakładał kilkanaście razy po tym, jak było mu pokazane. Ja już zakładam to ponad 40 lat. Nie zastanawiam się, jest to dla mnie automatyczne. Ale w trakcie tego, kiedy on zakłada te majteczki, ja mogę podejść w ten sposób. Nauczy się. Życie go nauczy, jak mnie nauczyło, będzie umiał zakładać. I oczywiście, że będzie umiał kiedyś zakładać te majteczki samodzielnie. Ale w trakcie, kiedy ja go uczę, pokazuję mu, słuchaj, ta noga w tą stronę, tutaj jak jest metka z tej strony, to znaczy, żeby to było z tyłu na plecach. Spróbuj, dasz radę. Ćwiczy nogi, rączki, małą motorykę ręki, która potem się przyda do pisania. Ćwiczy wytrwałość. Słuchaj, dasz radę, poradzisz sobie. To tak my pokazujemy mu, czym jest męstwo, czym jest wytrwałość, a nie specjalnym wykładem na temat męstwa o tym...
Bitwy pod Grunwaldem.
Czy jak o tym pisał już Arystoteles. To nie ten moment. On wtedy otrzymuje też lekcję hojności, bo widzi, że tata ma czas dla niego, bo poświęca w takiej codzienności. Przy stole nie jem do końca, próbuję wszystkiego. Wziąłem na talerz sam, zjem do końca. To jest właśnie męstwo, na tym polega. W takim wieku, które potem przełoży się w pracy, w działalności społecznej czy dobroczynnej, jakiejkolwiek.
A jeśli zainteresowaliśmy naszą rozmowę naszych słuchaczy, którzy mają dzieci, które pójdą być może niebawem do przedszkola czy szkoły podstawowej, to czy każdy może na przykład nawiązać z wami kontakt i po prostu zapisać takie dziecko do takiego przedszkola czy szkoły podstawowej? Czy trzeba spełnić jakieś warunki na przykład?
Najlepiej jest zapoznać się z całym projektem na stronie przedszkolefamilijne.pl.
Uruchomiliśmy też stronę internetową na Facebooku. Powstaje też strona www, jest teraz w budowie. Strona internetowa na Facebooku to jest STER, Męska Szkoła w Białymstoku, Męska Szkoła Podstawowa w Białymstoku. Także zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoły, z kontaktem z nami. Zapraszamy rodziny do naszego przedszkola. No i szukamy też chłopców z rocznika 2011 do szkoły podstawowej.
Jeśli taka lektura tych materiałów zachęci, wówczas umawiamy się na rozmowę z rodzicami. W trakcie tej rozmowy informujemy, na czym polega cały projekt edukacyjny. Jeśli to też odpowiada, kolejnym etapem jest rozmowa z dyrektorem finansowym, po czym następuje, jeśli wszystkie strony są zadowolone i chcą podpisać umowę, następuje podpisanie umowy edukacyjnej.
Przedszkole już działa, natomiast szkoła podstawowa kiedy ma plan wystartować?
We wrześniu tego roku.
Czyli to już na ten nowy rok szkolny.
Tak, także tak? Szukamy chłopców właśnie. 7-latków.
Czy jest jakiś termin, do którego czekacie na zgłoszenia, czy to jest proces, który może trwać do września nawet?
Tak, jak w przedszkolu rekrutacja trwa cały rok, w każdym czasie można do nas dołączyć.
Ja może powiem właśnie, jak moje dzieci znalazły się w przedszkolu. Po prostu kilka lat temu ktoś mi powiedział, że jest spotkanie rodziców, którzy chcą założyć przedszkole sternikowe. Ja wiedziałam, co to są sterniki, bo studiowałam w Warszawie, znałam rodziców, którzy mają dzieci właśnie w tych szkołach dla dziewcząt, dla chłopców. Także poszłam na to spotkanie i zdecydowaliśmy z mężem, że wyślemy starszego syna. Później córka też znalazła się w tym przedszkolu. Także tak właśnie dołączają do tej inicjatywy kolejne rodziny.
A teraz zapraszamy. Już jest szansa zrobić to również w Białymstoku. No to odsyłamy naszych słuchaczy na stronę internetową Sternika i profil facebookowy, bo będzie tam na pewno okazja zasięgnąć tych pierwszych informacji. Raz może przypomnijmy jeszcze adres.
Ster, Męska Szkoła Podstawowa w Białymstoku.
Wszystkim zainteresowanym polecamy. Może warto zapoznać się z tą ideą i po prostu dowiedzieć się jeszcze więcej na ten temat. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę w naszym studiu. No i ciekaw jestem, jak się ten projekt będzie w Białymstoku rozwijał, bo w innych częściach Polski czy świata rzeczywiście, jak mówiliście, jest to już proces dosyć zaawansowany. A dziś moimi gośćmi byli Romuald Bielewicz i Joanna Oleksicka, rodzice zakładający szkołę dla chłopców.
Dziękujemy.